Wyciekły dane pacjentów 90 polskich szpitali, zrzuty ekranu oraz dokumenty z danymi osobowymi pracowników i pacjentów kilkudziesięciu szpitali wyciekły do internetu, informuje portal niebezpiecznik.pl. Wyciek danych dotyczy placówek, w których korzysta się z modułu helpdesk. Są tam dane osobowe, imię, nazwisko, numer PESEL-u, adres, dokumentacja medyczna i rodzaj choroby pacjentów, a także poufne informacje czy dane finansowe szpitali. W tym dane dostępowe oraz dane osobowe pracowników. Były łatwo dostępne w internecie, mógł je pobrać każdy, o czym czytelnik Niebezpiecznika informował jeszcze w ubiegłym tygodniu. Kto i co może z tą nielegalnie zdobytą wiedzą zrobić? Czy mamy powody do strachu? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka Uniwersytet Gdański, dr Aneta Chybicka, właścicielka Instytutu Miasta Firmy Szkoleniowej, Grzegorz Borowski, organizator InfoShare. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Bazy lekarzy, wykaz haseł, dane dostępowe do usługi VPN, dane pacjentów z adresami i z numerami PESEL w sieci, dostępne dla każdego. Co można z taką wiedzą zrobić, do czego te dane mogą być wykorzystane, bo powiem szczerze, zawsze kiedy rozmawiam o takich sytuacjach z gośćmi, zwłaszcza ci, którzy zajmują się technologiami nowoczesnymi, oni mówią, no przede wszystkim dbajmy o nasze dane, sprawdzajmy, aby smartfon był zaopatrzony w odpowiednie programy antypirackie, również zabezpieczajmy komputery, a tutaj taki wyciek danych zupełnie niezależny od nas, nawet możemy nie mieć świadomości, że takie dane gdzieś uciekły. Komu one mogą posłużyć? Czy my jesteśmy, czy możemy się czuć bezpieczni?
Czy mi się wydaje,
Grzegorz Borowski.
Tak, w obecnej sytuacji musimy się po prostu, powiem brutalnie, przyzwyczaić do tego, że żyjemy w świecie, który jest przetwarzany bardzo mocno cyfrowo, tak? Wszystkie nasze usługi, tak? Ale też usługi, z których korzystamy, usługi bankowe, właśnie chociażby dane, które są związane z naszym na przykład pobytem w szpitalu, tak? One gdzieś są przechowywane i są przechowywane poza naszą kontrolą. I niestety no, takie wycieki się będą zdarzać. Co to może powodować? Może to powodować to, że oczywiście ktoś może się pod nas podszyć, tak? Może wykorzystać, nie wiem, nasze dane, chociażby PESEL, tak? Spróbować zbudować sobie taką tożsamość, tak? W oparciu o te nasze dane. Natomiast ja bym tego jakoś bardzo mocno nie demonizował. Po prostu my musimy robić wszystko, żeby z jednej strony być wyczulonym na to, że pewne dane, nasze dane osobowe funkcjonują poza naszą kontrolą. W związku z tym potencjalnie one mogą być dostępne, tak, przez, no nie tylko jakby nie tylko mogą gdzieś wypłynąć w kontekście jakiegoś wycieku, tak, ale także mogą być po prostu przetwarzane przez różnego rodzaju firmy, tak, instytucje, które nawet w sposób legalny, tak, do tych danych swój dostęp otrzymują. Korzystamy z wielu serwisów internetowych, te dane ciągle są przetwarzane, one są profilowane, tak, na tej podstawie są nam wysyłane różnego rodzaju reklamy i musimy być tego świadomi, że potem na przykład otrzymujemy pewnego rodzaju reklamę, tak, czy otrzymujemy jakiś telefon z pewnego rodzaju ofertą. Musimy być świadomi tego, że prawdopodobnie ta oferta już jest w jakiś sposób pod nas sprofilowana. I być tego świadomi w podejmowaniu naszych świadomych decyzji, czy to konsumenckich, czy sprzedażowych. Natomiast ja jeszcze na jedną rzecz tylko chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie tą drugą sferę, czyli kwestię zabezpieczenia w ogóle, tak, tych danych. Część naszych danych, chociażby właśnie tych danych wrażliwych, ja bym podzielił na takie dwie ważne role. Tak? To są dane finansowe i to są dane chociażby wrażliwe związane ze stanem naszego zdrowia. I teraz te dane finansowe są przetwarzane w bankach. Banki mają jakby bardzo dużo, banki są instytucjami komercyjnymi, są instytucjami zaufania publicznego. Na tym, że te dane są tam bezpieczne, polega bardzo duża część ich biznesu, tak, bazuje na tym. W związku z tym tam nie ma oszczędności, tam jest bardzo dużo pieniędzy w to, aby szkolić bardzo dobrze osoby, które te dane przetwarzają. Natomiast szpitale, no niestety no to jest ta druga strona medalu. Tutaj nastąpił błąd i to tak naprawdę w dużej mierze błąd też pracowników tych szpitalów, którzy niejako raportując w ogóle do zewnętrznego systemu helpdesku pewnego rodzaju problemy z systemem obsługi, tym systemie informatycznym, robili zupełnie nieświadomie, tak, dokonywali screenshotów, tak, czyli tych zrzutów ekranu z danymi wrażliwymi, pewnie nawet nie będąc świadomymi tego, że mogliby te dane gdzieś, że te dane w ogóle nie były potrzebne do tego, aby ten problem prawdopodobnie naprawić. Natomiast właśnie te osoby nie były do końca przeszkolone czy świadome, tak, że w ten sposób te dane mogą być narażone na wyciek. I mi się wydaje, że to jest duży problem. To znaczy, jak sprawić, aby pracownicy chociażby szpitali czy służby zdrowia, no, miejsc, które są mocno niedoinwestowane, żeby tam znaleźć na przykład te środki, aby to bezpieczeństwo też informatyczne, tak, podnieść.
Mm-hmm. Jeśli można, to...
Profesor Anna Zielińska-Głębocka.
Ja zgadzam się tutaj z panem, który tak ładnie przedstawił cały duży problem. Ja myślę, że to jeszcze musimy się trochę jednak pogodzić, że pojawiła się taka moda na wycieki, bo jest bardzo duża grupa osób, które się tym zajmują i to traktują już w tej chwili nie tylko jako hobby, ale pewnie
to
jako
biznes,
formę zarobku.
To biznes, pani profesor.
Właśnie.
Duży biznes, ciężkie pieniądze za tym stoją.
Także to duży biznes i po prostu to będzie. Dlatego bardzo wiele krajów inwestuje w tej chwili w to cyberbezpieczeństwo. No i trzeba wypracować jakieś takie formuły rzeczywiście, żeby te skutki były jak najmniejsze. No drugi problem jest taki, że my nadal jednak nie jesteśmy takim społeczeństwem informacyjnym, takim społeczeństwem, które byłoby uwrażliwione na tego typu zdarzenia. No, o czym świadczy to, że właśnie że te dane pacjentów wypłynęły ze szpitali, gdzie podejrzewam, że nie ma takiego zabezpieczenia, jak tutaj pan mówił, w bankach czy w innych instytucjach, wielkich korporacjach, które po prostu mają na to i środki i mają możliwości i edukacje i szkolenia i tak dalej. Także ja myślę, że no, potrzeba więcej jakby szkoleń, więcej uwagi poświęconej temu cyberbezpieczeństwu.
Mm-hmm. Ja sobie pomyślałam o takich konsekwencjach
Chybicka.
Psychologicznych tego procesu, że z jednej strony internet i taka cyberprzestrzeń miała nas otwierać na świat i powodować szersze kontakty, częstsze kontakty, a z drugiej strony, i temu służy i Facebook, i rozmaite, prawda, media społecznościowe, a z drugiej strony to budzi olbrzymi lęk, że coraz bardziej mamy świadomość, że im więcej uczestniczymy w takim świecie, gdzie możemy się kontaktować z niezliczoną ilością ludzi, to niestety też jesteśmy bardziej eksponowani na rozmaite konsekwencje tego i ludzie też zdają sobie z tego sprawę. I gdzieś ten skutek, który miał być skutkiem relacyjnym, zaczyna teraz być takim trochę, zaczynamy jak żółwie się zachowywać i chowamy się w skorupy z powrotem. I myślę, że ten proces będzie się nasilał, że będą się tworzyły takie wewnętrzne grupy, gdzie ludzie będą się kontaktować, ale będziemy swoje dane coraz bardziej ukrywać. I takie koszty psychologiczne tego mi się wydają wysokie, w takim sensie, że i tak już relacje bardzo straciły na znaczeniu i my coraz mniej na siebie patrzymy, mniej się spotykamy i czasami, jak Dalai Lama powiedział, nie wiemy, kto mieszka po drugiej stronie ulicy. A teraz jeszcze w dodatku musimy się bardzo chronić w tym świecie, że tak jakby zagrożenie jest także z tej przestrzeni, której kompletnie nie znamy, bo taką przestrzeń fizyczną już jakoś ogarnęliśmy w swoim życiu, prawda? A ta przestrzeń, no ta cyberprzestrzeń jest dla nas taka trochę nieznana, myślę, że w Polsce w szczególności, gdzie myśmy troszkę później w tą rzeczywistość wchodzili. Jest cały taki dział psychologii, który się tym zajmuje, jakie będą takie psychiczne konsekwencje funkcjonowania ludzi na skutek tego, co się dzieje.
To na pewno to się wszystko pozmienia. Mówi pani o kontaktach między ludźmi. One nadal będą, tylko będą na zupełnie innym poziomie. One będą wyglądały zupełnie inaczej. Ale tak się zastanawiałam, może gdyby ludzie byli bardziej świadomi konsekwencji wycieku danych, bo my nie mamy świadomości tej. Mało jest takich przykładów, które przemawiają nam do wyobraźni. A to ja tutaj państwu podsunę kilka. Jeżeli znika, czy wyciekają dane pacjentów klientów z adresami, numerami PESEL-u, no to znaczy, że ktoś może wziąć na nasze nazwisko, zaciągnąć kredyt na przykład. I nagle się okaże, że my tego kredytu nie spłacamy i pojawi się windykator u drzwi. I będziemy mocno zszokowani. Druga sprawa to kwestia danych wrażliwych. Przecież tutaj wiele osób było pacjentami, czy psychologów, czy psychiatry. I teraz proszę sobie wziąć pod uwagę taką sytuację, kiedy ktoś zacznie nas szantażować, bo ujawnimy twoje dane, ty się ubiegasz o jakieś bardzo ważne stanowisko w swojej firmie i na przykład ktoś będzie chciał nas storpedować. Albo storpeduje, bo będzie miał w tym interes, będzie miał dostęp do tych danych. Że już nie wspominając o ubezpieczeniach, chcemy wykupić ubezpieczenie, załóżmy, że ubezpieczalnie wykupią te dane gdzieś tam, które wyciekły i się okazuje, a ja nie możemy pana ubezpieczyć na tak niską kwotę, czy nie może być tak niska składka, ponieważ jest pan chory na to, na to, na to, na to i na to i się okazuje, że w niepowołane ręce dostała się cała dokumentacja medyczna. I to są właśnie te zagrożenia. My troszeczkę rozmawialiśmy jeszcze o tych sprawach, zanim audycja się rozpoczęła. A pan Grzegorz Borowski twierdzi, że tutaj blockchainy mogą być jakimś ratunkiem. Proszę tak
przybliżyć
w sposób najbardziej zrozumiały, jak się da.
Czy w skrócie blockchain to jest technologia blockchain umożliwia tak naprawdę przechowywanie, przetwarzanie danych w sposób bardzo mocno rozproszony. A w związku z tym też bardzo, bardzo bezpieczny. I tutaj ma to swoje oczywiście potencjalnie bardzo szerokie zastosowania w kontekście, no właśnie, chociażby ochrony naszych danych, tak? Ale w ogóle wszelkiego rodzaju danych, tak? Ja podam taki przykład, że na przykład rząd Estonii w tym momencie bardzo mocno rozważa wprowadzenie całej swojej listy księg wieczystych, tak? Na blockchaina. Po to właśnie, żeby zdecentralizować ten system, po to, żeby w razie jakiegoś zagrożenia, a tutaj wiemy, że cały czas gdzieś z tyłu głowy to zagrożenie zielonych ludzików istnieje, żeby po prostu ochronić chociażby podstawowe dane związane chociażby z prawem własności, tak, do poszczególnych katastrof, no bo w tym momencie wszelkiego rodzaju dane tego typu są przetwarzane w jakichś systemach centralnych. Na przykład gdzieś, powiedzmy u nas w stolicy w Warszawie, tak stoi pewnie ileś tam serwerów, które przetwarzają. Plus oczywiście jest te archiwa papierowe, tak? Ale to wszystko jest fizycznie w pewnym miejscu lokowane, tak? W danym miejscu geograficznym. I teraz potencjalnie jest to przez to narażone na zmiany, na modyfikacje, nawet na pewnego rodzaju zniszczenie, tak? W takim systemie rozproszonym. Te dane są przetwarzane tak naprawdę w sposób zupełnie jakby zaszyfrowany, zakryptowany, anonimowy na wielu tysiącach serwerów na całym świecie, tak? I w związku z tym są one bezpieczne, bo nawet jeżeli część z tych serwerów, że tak powiem, tych pirów, tak, tych węzłów tej sieci zniknie, no to i tak na pozostałej części świata będzie ich funkcjonowało tak dużo, że te dane będą cały czas możliwe do odtworzenia, tak, czy będą dostępne. I tutaj też w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy, o danych osobowych, to też jest teraz bardzo mocny taki koncept rozwijany, że właśnie za pomocą blockchaina my będziemy zarządzać swoimi danymi osobowymi, trochę nawet nimi handlując, tak? To znaczy w bardziej świadomy sposób udostępniając je, tak, sprzedając, ale wiedząc dokładnie, że udostępniamy je danej organizacji, na przykład otrzymujemy za to konkretne wynagrodzenie, tak? To jest też jedna z takich bardzo świeżych, bardzo głośnych projektów, który w tym momencie gdzieś tam się mocno gdzieś funkcjonuje w tej świadomości ludzi, którzy zajmują się blockchainem.
No to co te biedne firmy zrobią, na przykład telekomunikacyjne, które każą nam podpisywać rozmaite zgody na udostępnianie danych osobowych, także no zobaczymy. Przyszłość tutaj w tej materii jest tak, że także w, jeśli chodzi o wyciek danych przed prawnikami, bo ja myślę, że w pewnym momencie ludzie się zorientują, że mają prawo do ochrony swoich danych, jeśli trafiły one na przykład do szpitali. I jeśli moje dane wrażliwe wyciekną, ja mam prawo walczyć o jakieś zadośćuczynienie. I mam nadzieję, że prawnicy też na to wpadną i będą w stanie zaoferować odpowiedni produkt, bo być może, kiedy będą groziły wysokie kary pieniężne, wysokie straty finansowe, to wreszcie te dane zaczną być w odpowiedni sposób chronione.
Mi się wydaje, jeśli można dać tutaj taki komentarz, to tak zwana czwarta rewolucja technologiczna spowodowała, że przestępczość z ulicy się przeniosła do gospodarki cyfrowej. Tak jak tą z tą przestępczością uliczną sobie w miarę już poradziliśmy, w miarę na świecie, no to pojawiły się nowe zagrożenia, które są reakcją na innowacje technologiczne i oczywiście na te innowacje technologiczne muszą odpowiadać kolejne innowacje, które zwalczają te właśnie grożące nam. Także się nakręca ten system i oczywiście no, muszą powstać nie tylko rozwiązania techniczne, ale i rozwiązania prawne, tak jak pani redaktor wspomniała, no bo tutaj jest pewna luka jeszcze.
Cały czas prawo nie nadąża za
wynalazkami. Prawo jeszcze nie nadąża, jak sobie z tą cyberprzestępczością poradzić.
Oczywiście, zdecydowanie, tak jak pani redaktor podała przykład, że ubezpieczalnia mogłaby wejść w posiadanie takich danych, tak, z wycieku i na tej podstawie na przykład zmienić nam składkę, tak, czy zażądać wyższej składki, no ale właśnie tutaj jakby bardzo ważne jest skąd ubezpieczalnia weszła w posiadanie takich danych, tak? I ja myślę, że powinniśmy, jakby każdy z nas mógłby zażądać takiej informacji i potem, tak jak pani profesor słusznie zauważyła, na przykład żądać pewnego rodzaju odszkodowania, no tak. Wychodzić z roszczeniem do szpitala, który spowodował ten wyciek.
Ale to też jest taki skutek tego, że to wszystko się dzieje w przestrzeni bardzo międzynarodowej i tutaj rzeczywiście rozwiązania prawne, my dostarczamy pewnych rozwiązań rozwojowych online na różnych portalach, no, rozmaite takie działania można robić też za pomocą tego, co jest w internecie, tak? Czy na przykład, nie wiem, webinary, takie rzeczy. I my się borykamy z czymś takim, że wiele tych rozwiązań ma charakter międzynarodowy. Na przykład jak są ataki na system, to one pochodzą gdzieś z Brazylii, z Rosji, tak? I teraz nawet jakby prawnie z tym chcieć walczyć, to zaczyna być tak, to już w Polsce jest prawnie trudno załatwić cokolwiek, a teraz jeszcze załatwić to w kontekście międzynarodowym, to się zaczyna wydawać w ogóle niemożliwe, tak? I trwające kilka czy kilkanaście lat, więc my jesteśmy tak naprawdę bezbronni. Ja też mam takie poczucie, że nasza debata polityczna trochę jest, uwaga społeczeństwa nakierowana na to, co się dzieje w takich rzeczach zupełnie innych niż cyberprzestrzeń, a podobno to jest największe zagrożenie w dzisiejszym świecie, gdzie i finansowo możemy dużo stracić, nawet jako kraj, czy jako banki, tak, że to jest jakby taka przestrzeń, którą powinniśmy gdzieś zagospodarować, a na którą uwaga nie jest kierowana.
Zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało dalej i w którą stronę to pójdzie, ale rzeczywiście, no tutaj pani wspomniała o tych międzynarodowych atakach, natomiast ja będę się trzymała zabezpieczeń. Ważne jest, żeby firmy dbały o nasze dane i jeśli na przykład, bo tutaj wyszła jakaś bezmyślność w tych szpitalach, żeby mimo wszystko można było, nie wiem, w jakimś sensie, no, żeby ten podmiot poniósł odpowiedzialność za swój błąd. Każdy z nas za błąd ponosi odpowiedzialność, więc nie widzę powodu, żeby firmy, które obracają naszymi danymi, też nie musiały ponosić odpowiedzialności. Coraz więcej bogatych Polaków w tym roku, liczba dobrze zarabiających Polaków, czyli takich, których miesięcznie dochody brutto przekraczają 7100 zł, wyniosła 1 100 000 osób. Szacuje się, że wartość rynku dóbr luksusowych w tym roku wyniesie w naszym kraju 21 miliardów złotych. Do 2021 roku wzrośnie do 31 miliardów złotych, wynika z raportu firmy doradczej KPMG. No i właśnie, padła tutaj kwota 7000 zł brutto zarobku. No i po pierwsze, czy to jest właściwa kwota, aby uznać, że od niej zaczyna się bogactwo, czy może ona powinna być niższa? No i drugie pytanie, 1 100 000 osób zarabiających takie kwoty. Jak na nasz kraj to dużo czy mało? Ale o tym porozmawiamy po 10.30 po skrócie wiadomości. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka Uniwersytet Gdański, doktor Aneta Chybicka, właścicielka firmy szkoleniowej Instytut Miasta, Grzegorz Borowski, organizator InfoShare. No to wróćmy teraz do tych danych firmy doradczej KPMG. Przypomnę tylko dla słuchaczy, którzy teraz włączyli odbiorniki, że z danych tej firmy wynika, że w tym roku dobrze zarabiających Polaków, czyli takich, których miesięczne dochody brutto przekraczają 7100 zł, wyniosła 1 100 000 osób. No i właśnie, 7000 brutto złotych zarobku. Czy to właściwa kwota, aby uznać, że od niej zaczyna się bogactwo? Może być powinna być niższa, może wyższa. No i 1 100 000 osób zarabiających takie kwoty jak na nasz kraj, to dużo czy mało?
No na pewno jest to więcej niż średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które wynosi teraz około 4500. No więc jest więcej. Natomiast czy to jest dużo czy nie, no to wszystko zależy od tego, jaka jest struktura cen, jak wygląda generalnie struktura dochodów. I to wszystko jest zawsze relatywne, dostosowane do warunków każdego kraju. No, 7 tysięcy dla niektórych jest to bardzo dużo, dla niektórych jest to rzeczywiście niewiele. Trudno powiedzieć, żeby 7 tysięcy miesięcznie już było symbolem bogactwa. To na pewno nie. Ale ja się cieszę, że ta liczba osób, które zarabiają trochę więcej niż ta średnia dla przedsiębiorstw, że ta liczba rośnie, bo to znaczy, że u nas ten dobrobyt się jednak powiększa. No ale na tle innych krajów, no to my nadal jesteśmy takim społeczeństwem dosyć biednym i to proszę też pamiętać, bo nawet jeśli się weźmie taką wielkość wszystkich wartości tworzonych w kraju, czyli PKB na mieszkańca, to u nas ten wskaźnik w stosunku do takiej średniej unijnej wynoszącej 100 jest nadal niski. To jest poniżej 70. A więc my jesteśmy w grupie tych najbiedniejszych krajów.
Także, no właśnie, jeden z internautów, pani profesor, przytoczę wypowiedź, napisał: tylko 1 000 000 ludzi z prawie 17 milionów zatrudnionych w Polsce przekracza 7100 zł brutto. To oznacza, tylko 6% ogólnie zatrudnionych w Polsce zarabia powyżej tej kwoty, czyli około 5000 zł. Są to zarobki, które na Zachodzie dostaje zwykły pracownik pracujący za minimalną pensję. Czyli nasi bogacze pracują za stawki minimalne na Zachodzie, a tak zwany rynek dóbr luksusowych w Polsce może oznaczać samochód i mieszkanie w blokach, czyli to, co mają ludzie żyjący na pomocy socjalnej w Niemczech czy Szwecji. No to takie...
No tak jest, bo to wszystko jest relatywne. Także to trzeba brać pod uwagę to, jaka jest struktura kosztu, wydatków w różnych krajach i w społeczeństwach biednych oczywiście takie zarobki jak na poziomie 7 tysięcy. No to one są w miarę przyzwoite, tak bym powiedziała. To nie jest żaden symbol bogactwa, ale w miarę przyzwoite, pozwalający żyć na dosyć dobrym poziomie, zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, no, zadbać o jakość życia, o swój tak zwany dobrostan. Ale to nie, na pewno nie jest symbol bogactwa.
Psychologicznie takie bogactwo to pojawia się w momencie, kiedy o siebie i o najbliższych możemy zadbać na poziomie takich potrzeb podstawowych, w skład których wchodzą to, że możemy zjeść i to niekoniecznie najprostsze rzeczy, że możemy zadbać o edukację i o bezpieczeństwo. No i biorąc pod uwagę te zarobki, o których mówimy, to myślę sobie, że to jednak tak nie jest wciąż, że to nie wszyscy członkowie rodziny zarabiają tyle, żeby tak było, bo to musiałoby tak mniej więcej być, że to wszyscy dorośli w rodzinie tyle zarabiają, albo że tak przynajmniej 4-5 tysięcy netto na głowę przypada, tak? To jest taki mniej więcej ten przedział, od którego w psychologicznych badaniach przestaje istnieć związek zadowolenia z życia z poziomem zarobków. Bo do tego momentu istnieje silna korelacja, czyli im więcej zarabiamy, tym bardziej jesteśmy zadowoleni z życia. W ogóle poczucie szczęścia jest wyższe. Natomiast od pewnego momentu przestaje ta korelacja istnieć. Znaczy jest po prostu słabsza, coraz słabsza, później po prostu przestaje być istotna statystycznie. No i to moim zdaniem nie jest ten poziom, tak? Że jakby musielibyśmy wziąć pod uwagę liczbę ludzi w rodzinie, no i jakąś średnią dla takiego jednego członka rodziny. Natomiast ciekawe jest też to, że coraz bardziej w tych wskaźnikach ekonomicznych jest brane pod uwagę w ogóle coś takiego, co się nazywa dobrostanem, tak? Że my przestajemy żyć dlatego, żeby było więcej i coraz więcej zarabiać, tylko zaczynamy żyć dlatego, żeby się coraz lepiej czuć, żyć dłużej, zdrowiej.
Rozwijać
i mniej niszczyć planetę, czyli zaczyna się mierzyć dobrostan człowieka. I na przykład oczekiwana długość życia się bierze pod uwagę, tak? Albo ślad ekologiczny, czyli jest taki jakaś taka refleksja, mam wrażenie, która powoduje, że zaczynamy myśleć, że to nie my jesteśmy dla wskaźników ekonomicznych, tylko na odwrót. Mhm. One gdzieś mierzą to, ale tak naprawdę powinny mierzyć to, jak my się czujemy w tych społeczeństwach.
Czyli nie pracujemy po to, żeby przeżyć, ale już to jest zupełnie inny poziom. A w branży IT to już w nowoczesnych technologiach, no właśnie, 7 tysięcy to chyba mało brutto.
No tak, tak. To zdecydowanie, powiedziałbym, taka pensja, którą pracownik może otrzymać gdzieś z stosunkowo niewielkim doświadczeniem, tak? 2-3 lata. Potem oczywiście to idzie dużo bardziej w górę. Natomiast ja bym faktycznie nawiązał do tego, o czym pani doktor mówiła, że to jest tak, że od pewnego poziomu to już nie ma tak dużego znaczenia, tak? Jest pewien poziom higieny tak zwanej, taki, przy której zarobki jakby pozwalają nam pokryć te podstawowe potrzeby, ale takie trochę bardziej rozbudowane podstawowe potrzeby, plus czuć się bezpiecznie, tak? Odkładać jakieś pieniądze już też na przyszłość. Natomiast z mojego doświadczenia, kiedy zarządzałem jakby teamami wielu programistów, tak? Zauważyłem, że od pewnego momentu faktycznie to, czy ktoś chciał odejść na przykład, czy wrócić do nas do pracy, nie do końca już było tylko i wyłącznie skorelowane jakby z samym poziomem zarobków, bo tutaj się okazało, że już przy pewnym poziomie nie miało to tak dużego znaczenia, a dużo bardziej zaczęło się liczyć to, no właśnie kultura, tak, organizacyjna w pracy, to jak się pracuje, czy jestem szczęśliwy w tej pracy, tak, czy mogę siebie realizować. I tutaj w pełni się zgadzam, że jest ta korelacja. Co więcej, wydaje mi się, że też jest to symptomatyczne, że w społeczeństwach zachodnich, które no, charakteryzują się dużo wyższym poziomem zarobków, faktycznie jest dużo więcej tego mimo wszystko takiej świadomości związanej chociażby z tym, co się dzieje z ekologią, tak? W naszej planecie jest dużo więcej takiego myślenia o tym, że nie tylko ja mam zaspokoić teraz tutaj te swoje podstawowe potrzeby, ale też może zadbać o to, żeby nam się wszystkim lepiej żyło, co więcej, żebyśmy nie zniszczyli, tak? tej planety. Myślę, że u nas właśnie chociażby ze względu na ten dosyć niski poziom zarobków, to myślenie nie jest jeszcze zbyt powszechne.
Mhm. Ja myślę, że to jest troszkę tak przywilej klasy średniej, czyli takich jednak elit, które myślą bardziej o tym, żeby być, prawda, że jak funkcjonować w tym świecie, że nie tylko czynniki materialne, ale również inne, właśnie to, co się określa jako pewien dobrostan, czy dbanie o planetę, dbanie o zdrowie, dbanie o szczęście i tak dalej, i tak dalej. Więc, ale w społeczeństwach w tych bogatszych, wyżej rozwiniętych, no to oczywiście ten udział klasy średniej jest zdecydowanie większy niż w Polsce. Także tutaj nie mamy się na razie co porównywać. I rzeczywiście milion osób zarabiających te 7100 brutto, no to jest jeszcze naprawdę niewiele i to wiele jeszcze mamy tutaj do nadrobienia, jeśli chodzi o ten.
A jak długo to może potrwać, pani profesor?
No to niestety my jesteśmy 20 parę lat dopiero po transformacji, także to jest krótki okres. Tak, jeśli myślimy perspektywicznie o zmianach w ogóle, jakie zachodzą i w gospodarce, w społeczeństwie, jeśli chodzi o dobrobyt, to jest bardzo krótki okres.
Na takich badaniach, gdzie w ogóle te czynniki ekologiczne czy dobrostanu, nie tylko materialnego, są brane pod uwagę, Polska wypada w ostatnich badaniach, tak, 2016, 2014-2016, między 44 a 62 pozycją. A krajów badanych jest tak koło 150 kilku, tak? Czyli no to tak jest troszkę powyżej połowy stawki. No, w zależności od tego, co biorą pod uwagę, troszkę lepiej lub gorzej, ale jest tendencja ogólnie wzrostowa. Jesteśmy coraz bardziej zadowoleni. Także no, w tym
oby
sensie.
Tak dalej.
Oby tak dalej. Było.
wracając jeszcze do tego, co sądzą internauci. I właśnie, te 7 tysięcy to jest taka kwota, która wzbudza kontrowersje. Jeden z internautów pisze, większość musi pracować za śmieszne 2000 zł na miesiąc. To jest po prostu śmieszne stawki jak w Bangladeszu. A inny z internautów napisał, że tyle właśnie zarabia, ale bardzo mocno wątpi w to, czy on jest bogaty. Raczej tak by siebie nie nazwał. Profesor Anna Zielińska Głębocka, doktor Aneta Chybicka, Grzegorz Borowski, Iwona Wysocka. 10:45, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, Uniwersytet Gdański, doktor Aneta Chybicka, właścicielka firmy szkoleniowej Instytut Miasta, Grzegorz Borowski, organizator wielkiej, ważnej imprezy w Gdańsku o międzynarodowym charakterze InfoShare. 375 milionów miejsc pracy może zostać zautomatyzowanych do 2030 roku. Wynika z szacunków firmy konsultingowej MGI. Termin nie jest odległy, chodzi o najbliższych 13 lat. Czy my jako jednostki i jako kraj jesteśmy przygotowani na taką transformację, że pracę zabiorą nam roboty? Czy my powinniśmy w ogóle o tym myśleć w tych kategoriach i po prostu się tego bać, a może zupełnie robić coś innego?
Ja myślę, że bać się nie musimy specjalnie, dlatego że te procesy będą następowały bardzo powoli.
13 lat, pani profesor, to nie jest
13 lat, ale dosyć systematycznie. No, tak szczerze mówiąc, no to historia internetu, to ile to lat? Też niewiele więcej.
No, trochę więcej już.
No tak, ale 20. W Polsce
z 20
mhm. lat, a internet już jest u nas takim narzędziem, którym się wszyscy posługują. Także 13 lat robotyzacja, która już i tak wkroczyła w życie przemysłowe bardzo dawno. No teraz się oczywiście ona trochę zmienia, dlatego że powstają jakby inne obszary tej robotyzacji. Oczywiście no, trzeba o tym mówić, dlatego że niektóre zawody będą znikały, niektóre się będą pojawiały, już nawet są robione listy tych zawodów, kilkuset, które w ogóle znikną, ale tak było dawno też w przeszłości, że zmieniały się no, zawody. No, jest kilka zawodów, które zawsze pozostaną, bo to lekarz musi być lekarzem, prawda?
To prawnik też. Nie jest takie pewne.
Ale może już teraz będą nas roboty leczyły, ale roboty będą wspomagały, a nie leczyły. To też należy pamiętać. No, ale robotyzacja w tych takich średnio technologicznych przemysłach już jest od dawna obecna. Cały przemysł samochodowy, motoryzacyjny, to praktycznie robotyzacja już jest tam od kilkudziesięciu lat. Także ja myślę, że spokojnie o tym myśleć, edukować. To powinno być już takim elementem edukacji szkolnej. Przygotowanie się na zmiany. Zresztą ja myślę, że młodzież to już jest to nowe pokolenie, które jest wychowane na nowych technologiach i nie będzie.
Tylko na razie brakuje dobrych nauczycieli od informatyki. Mimo, że te przedmioty są w podstawówkach, to niekoniecznie idzie to sprawnie, niestety.
No, trzeba kształcić.
Bo informatyk pójdzie pracować IT, a nie do szkolnictwa.
Za 7 tysięcy, jak tutaj pan powiedział.
My sporo pracujemy dla firm właśnie z branży IT. I to są firmy, które za każdym razem się to powtarza. To jest dla mnie przerażające o tyle, że ja jednak pochodzę ze środowiska akademickiego. Wiele lat pracowałam na Uniwersytecie Gdańskim, że jakby jednostki naukowe są jakieś 10 lat technologicznie za tym, co się dzieje w firmach realnie. Czyli w tym sensie my nie produkujemy ludzi realnie przygotowanych do pracy. I czasami ci pracownicy, z którymi pracujemy, mówią nam, ja bym oddał chętnie ten sprzęt, bo u nas już go nie możemy wykorzystywać, a tam to będzie bardzo zaawansowany sprzęt, który mógłbym jakby dać, bo my nie damy, już na tym nie możemy pracować, to jest dla nas za stare. I sobie myślę, że gdzieś jest taka straszna luka między edukacją, w szczególności w tych takich nowych, coraz bardziej takich dynamicznie się rozwijających zawodach, Ale w tym, że jest ta coraz większa taka robotyzacja, ja upatruję bardzo dużej szansy dla ludzi w ogóle, ponieważ generalnie praca, którą można zautomatyzować dla człowieka, jest pracą, która zaczyna być wykonywana psychologicznie na poziomie nieświadomym, czyli my nie wkładamy w nią uwagi. I ona nie jest rozwijająca dla naszych struktur poznawczych, bo my jednocześnie możemy robić całą masę innych rzeczy. Możemy myśleć, liczyć, spekulować, nawet rozmawiać, tak? No pewnie ludzie wiedzą, że można i wtedy na komórkach różne rzeczy robić i tak dalej, i tak dalej. I lepiej jest, i idziemy troszeczkę w tą stronę, gdzie zaczynamy diagnozować swoje mocne strony, talenty i dobierać pracę pod kątem tego, co jest tą mocną stroną, czyli bardziej patrzeć na taką naszą specyfikę, a nie globalnie kształcić ludzi tak jakby wedle jednego wzorca. Trochę nasze szkoły jeszcze tak funkcjonują, ale na przykład są takie systemy, system Montessori, system demokratyczne szkoły powstają. Jeszcze jest jeden, którego zawsze nazwy zapominam, na W się nazywa. W każdym razie są takie systemy, które na to patrzą i kształcą dzieci w ten sposób. I tu będzie coraz więcej zawodów tego typu, tak? Gdzie my będziemy mieć więcej takiego mechanizmu flow w sobie, że będziemy zlani z tą czynnością, będzie ona nam czyniła przyjemność, my realnie będziemy się rozwijać i sami będziemy dbali, żeby poziom trudności zadań rósł, bo wtedy nas dopiero wciąga. Jak nie jest nudne, jak jest nudne, to my wpadamy w apatię. Więc tak rozwojowo patrząc, to im bardziej naszej uwagi i świadomości będą wymagały zawody, tym lepiej. I myślę, że takich zawodów będzie po prostu coraz więcej. I te zawody nigdy nie znikną, bo tam jakby poziom zróżnicowania jest tak duży, że nie jesteśmy w stanie zastąpić indywidualnego podejścia, tak? Chociaż oczywiście powstają programy, które, nie wiem, są psychologami takimi online, tak? I podobno czasami lepiej potrafi taki psycholog online pogadać niż żywy człowiek.
No, teraz się okazuje, że bardzo są przydatne i również ta robotyzacja, tak ją szeroko ujmując, w dziedzinie prawa, dlatego że dla prawników, no, przetarcie się przez tysiące różnego rodzaju przepisów, przypadków i tak dalej, no, zajmuje dużo czasu, a komputer to zrobi bardzo szybko i podobno już prawnicy korzystają.
Także korzystają, firmy korzystają.
Korzystają z tego, firmy korzystają, a natomiast pozostanie już tylko wtedy, no, decydowanie, prawda? Czyli kompetencje decyzyjne pozostaną przy ludziach, natomiast resztę mogą załatwić już komputery i to jest chyba taki kierunek, który będzie dominował. No tak jak kiedyś tą ciężką, o czym tutaj pani doktor mówiła, ciężką pracę fizyczną zastępowały maszyny, prawda? Potem różnego rodzaju cykle produkcyjne. No i tej ciężkiej pracy fizycznej prawie już nie ma. No oczywiście nigdy nie zniknie do końca, ale już prawie jej nie ma. No i będą się pojawiały te zawody, które będą wymagały podjęcia decyzji, odpowiedzialności, no, umiejętności gromadzenia i wykorzystania informacji, które będzie dostarczał ten system informatyczny. Także no, to będzie wymagało oczywiście wyższych kwalifikacji, większej wiedzy. Stąd na pewno wyzwanie dla całego systemu szkolnictwa. No, przede wszystkim szkolnictwa tego podstawowego i średniego, bo na poziomie wyższym no to już jednak dostajemy tak troszkę ukształtowanych młodych ludzi, a ważne jest właśnie kształcenie na dole.
A co ze sztuczną inteligencją? Czy rzeczywiście może stanowić zagrożenie w przyszłości, tak jak teraz największe umysły tego świata twierdzą, że to jest zagrożenie, a tak, ma tak, pomagać.
To jest oczywiście tak, temat rzeka, tak bym to określił.
Stephen
Hawking. Miałem okazję faktycznie słuchać jego mowy otwierającej na konferencji Web Summit w Lizbonie, gdzie wskazywał to jako oczywiście bardzo duże zagrożenie, oczywiście też bardzo dużą szansę, tak? No bo tak, te głosy zawsze jest taki dwugłos, no tak? Wszystko zależy tak naprawdę od nas, jak my to wykorzystamy. No, inny, że tak powiem, ikona, tak? Obecnie, czyli Elon Musk twierdzi, że daje nam 5-10% szans, tak? Na przetrwanie w zderzeniu ze sztuczną inteligencją i założył sam bardzo dużą taką fundację OpenAI, gdzie tam zebrał około miliarda dolarów z różnych instytucji po to, aby tak naprawdę szukać tej drogi do tego, aby faktycznie tą inteligencję, sztuczną inteligencję wykorzystać
w dobrych celach.
Mówi o tak zwanej dobroczynnej, tak? Sztucznej inteligencji, benevolent. są w ogóle bardzo ciekawe doświadczenia. Na pewno bez dwóch zdań ta sztuczna inteligencja może nam pomóc w wielu przypadkach. Ja znowu ostatnio teraz wróciłem akurat z Helsinek, z takiej dużej konferencji / gdzie też świętowaliśmy między innymi stulecie niepodległości Finlandii, o której mhm. przed chwilą, przed audycją też była krótko mowa. I tam występowała też osoba, która właśnie stworzyła, powiedzmy, firmę, która przetwarza olbrzymie ilości danych takich medycznych, jeżeli chodzi o jednostki chorobowe. I w zeszłym roku po raz pierwszy udało się sztucznej inteligencji, czyli pewnego rodzaju algorytmowi.
Czy to ten program Watson?
To akurat nie, to jest Benevolent AI. Tak się zresztą firma nazywa wprost, dobroczynna AI. Udało się postawić 3 hipotezy związane z potencjalnym możliwością leczenia jakby konkretnej jednostki chorobowej, która wcześniej nie była leczalna, tak? I teraz po analizie tych 3 hipotez okazuje się, że faktycznie jedna z nich była słuszna. Oczywiście teraz tam jeszcze trwają badania, ale wygląda na to, że po raz pierwszy, tak, powiedzmy, sztuczna inteligencja, algorytm pomógł nam uleczyć pewną chorobę, która do tej pory była nieuleczalna. I to na pewno bez dwóch zdań będzie postępowało. No, te zagrożenia są, tak? Natomiast no, w naszych rękach tak naprawdę to wszystko leży. A jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym rozmawialiśmy, czyli ginące miejsca pracy, te sprawy, ja myślę, że to jest też znowu olbrzymia szansa właśnie dla ludzi, tak? Dla ludzkości, po to, abyśmy właśnie odrywając się trochę od tych bardzo rutynowych, automatycznych czynności, potrafili poświęcić ten swój czas na coś, co będzie niosło ze sobą dużo większą wartość, nie? Chociażby pomoc drugiej osobie w tym naszym takim właśnie mocno teraz cyfryzowanym świecie.
No właśnie, to jest ciekawe, co pan mówi, bo tak naprawdę po pierwsze życie z pasją, czyli to robienie w pracy tego, co jest czymś dla nas ciekawym, podnosi bardzo poziom szczęścia ludzi, a po drugie robienie rzeczy pożytecznych na rzecz innych też bardzo podnosi szczęście ludzi, w związku z czym, a niby o to nam chodzi w tych wskaźnikach ekonomicznych, żeby ludzie byli szczęśliwsi, tak?
No i miejmy nadzieję, że w tę stronę będzie to wszystko właśnie zmierzało. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, Uniwersytet Gdański, doktor Aneta Chybicka, właścicielka firmy szkoleniowej Instytut Miasta, Grzegorz Borowski, organizator InfoShare. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.